Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę omawiał import. Import do Chin w maju. A import do Chin w maju wyniósł 229 miliardów i pół zresztą. A dolarów, miliardów dolarów. I jak się to ma, jak należy to zinterpretować, czy to jest dużo, czy to jest mało. No cóż, bardzo bym chciał powiedzieć coś dobrego, ale to dobre to jest 5% w stosunku do 95%, które są raczej nędzne. Otóż tak, te 5% dobrego. No więc jest to oczywiście więcej niż w kwietniu, bo w kwietniu było 222, jak Państwo widzicie na tym wykresie. Ale czy to można wziąć, czy to można zinterpretować jako zmianę trendu? Też bardzo bym chciał, ale jakoś ja tego nie widzę. Ja tego tak nie widzę. Być może bardzo chciałbym, żeby to była zmiana trendu, ale na razie jest za mało danych, żeby o tym wyrokować. Natomiast to, co się działo dotychczas, no to od listopada zeszłego roku, no to widać, no do kwietnia, że nie trzeba nikogo przekonywać, żeby był regres, prawda? Czy mamy do czynienia z wzrostem? Teoretycznie mamy. No ale powiedzmy sobie, czy 7 miliardów dolarów to jest wzrost w stosunku przy chińskich możliwościach? No nie, no raczej chyba niekoniecznie. Ale oczywiście nie ma co specjalnie się martwić. No, jest pewien wzrost, więc oby tak dalej. I teraz tak, proszę Państwa, a w imporcie chińskim, cytuję to, co w Trading Economics napisali, podobne bzdury jak i w eksporcie, no ale tym razem to zacytuję, niech będzie. W Chinach maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy stanowiły 38% całkowitego importu w odniesieniu do maszyn. Aparatura i urządzenia elektryczne to było 21%. Pojazdy drogowe nie należą do maszyn. Pojazdy drogowe 4%. Urządzenia telekomunikacyjne oraz do nagrywania i odtwarzania dźwięku 3%. Maszyny biurowe, maszyny do automatycznego przetwarzania danych 3%. Inne ważne kategorie to paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne, czyli węglowodory 17%, na czele z ropą naftową, produktami naftowymi i materiałami pochodnymi, które stanowią 13%. Oraz gazem naturalnym przemysłowym, który stanowi 3%. Gaz stanowi tylko 3% importu. A ja mówię oczywiście o statystycznym miesiącu, jakim jest, był maj. Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 14%, takie jak ruda metali, złom, też w tym jest 9%. Chemikalia i produkty pokrewne 11%, w tym chemikalia organiczne 3%, tworzywa sztuczne w formie podstawowej 3%. Dobrze, dajmy spokój temu. Teraz największym źródłem importu jest Unia Europejska. I tu zaczyna się oczywiście pewien problem, bowiem w tym samym Trading Economics, a tylko na zakładce eksport, jak Państwo wiecie, widzicie lub słyszeliście ode mnie, nie ma w ogóle Unii Europejskiej. Nie figuruje w ogóle Unia Europejska. Figurują natomiast oddzielnie różne kraje Europy. Natomiast tutaj jest tak, że Unia Europejska jest jako całość, ale dane są z lutego. Natomiast wszystkie kraje Europy i nie tylko też są oddzielnie. Jaki to ma sens? Niekoniecznie rozumiem. No ale powiedzmy sobie, to daje pewien obraz sytuacji, aczkolwiek, no niech będzie. Więc ta Unia Europejska wysłała, znaczy Chiny zaimportowały z Unii Europejskiej towary za 30, za 34 chyba jednak. Jednostki, no już 40, nie wiem, czy to są miliardy, czy to jest cokolwiek, no nie wiem. Nie wiem. A Unia Europejska, załóżmy, że 34 jednostki i 6. Tajwan, z Tajwanu zaimportowano za 20,8 jednostki. Czyli Unia Europejska, ale to w lutym. Natomiast już teraz, a to też dane za kwiecień. Dane za kwiecień to jest 20 jednostek. I Tajwan. I to jest pierwszy. To jest pierwszy największy ten dostawca. Proszę Państwa, więc pierwszy największy dostawca w kwietniu to był Tajwan. Drugi Korea Południowa, 16. Trzeci Japonia, 15. Czwarty Stany Zjednoczone, 13. Czwarta Australia, 10. I 9. Piąta Brazylia, 10. Szóste Niemcy, 9,5. Siódme Rosja, 8,8. Później znowu Malezja, 8,8. Arabia Saudyjska, 8,1. Wietnam, 6,5. Indonezja, 6,4 i tak dalej. I teraz pozwolicie Państwo, że ja spróbuję zinterpretować tą tabelkę. Górę tej tabelki. A ja abstrahuję od tej Unii Europejskiej, bo dane z lutego mnie nie interesują. Tajwan. No więc nic dziwnego, że Tajwan jest na pierwszym miejscu, dlatego że to jest część Chin. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny kontynentalne działają wielotorowo. Z jednej strony starają się przyciągnąć firmy, uzależnić firmy tajwańskie, można by to tak nazwać, uzależnić firmy tajwańskie od siebie, właśnie dlatego, żeby te firmy po jakimś czasie no, były uzależnione już od zbytu na kontynencie i to jest istotne z punktu widzenia polityki Pekin-Tajpej. Kolejnym krajem jest Korea Południowa. No, Korea Południowa i Japonia. To są dwa kraje, które razem rozpatrywał, bo ponieważ są bardzo wysoko postawione technologicznie. Różne maszyny na przykład są sprowadzane z Korei Południowej, z Japonii. Tak jak my sobie bardzo chwalimy rozwiązania koreańskie, tak samo jak chwalimy sobie rozwiązania japońskie, Chińczycy też sobie chwalą. Są na dobrej drodze, żeby za kilka lat stanąć na tej samej półce, na której stanie Korea i Japonia i myślę, że to jest właśnie przemysł, że stąd jest ściągane są rozwiązania wysokich technologii. Kolejnym krajem jest Stany Zjednoczone. Za Tajwanem, za Koreą, za Japonią, Stany Zjednoczone. Import ze Stanów Zjednoczonych, no to głównie soja. Australia na kolejnym miejscu, 10,9. To tam z kolei ruda żelaza, import gaz skroplony. Brazylia, ruda żelaza kolejnym, 10,5. Brazylia, czyli ruda żelaza. Rio Tinto jest australijskie czy brazylijskie? Widzicie Państwo, nie pamiętam. Niemcy, niemiaszki są dopiero na kolejnym miejscu za Brazylią, 9,4. No tam, a tutaj to już jest zupełnie inna bajka. Niemcy, jak powiedziałem, usadowili się tak mocno w Chinach, znaczy najmocniej, bez wątpienia, najmocniej w Chinach, w sektorze przemysłowym. I tam powiązania komercyjne z Chinami, z Niemcami są dosyć duże. Rosja 8,8, no to węglowodory plus drewno plus wszelkiego rodzaju te olera, zboża, Rosja jest, proszę nie zapomnieć, pierwszym światowym dostawcą zboża, więc te wszystkie bzdury na temat tego, jak to Ukrainy zabraknie i brakuje na rynkach światowych, jak to świat umrze z głodu przez brak Ukrainy, to jest po prostu zwykła propaganda ukraińska. I po Polska też. Ale to jest bzdura. No, ja nie, nikomu ścieżek jego nie będę prostował. Malezja 8,7, Arabia Saudyjska 8,1. No, Malezja to różne rzeczy. Arabia Saudyjska, no to węglowodory, to jest oczywiste, aczkolwiek nie tylko, ale głównie węglowodory. Raczej piasku z Arabii Saudyjskiej nie ściągają. Wietnam tutaj jest dosyć daleko, bo dopiero 6,5. Przypominam, że Tajwan ma 20. No, Indonezja, Tajlandia, to są kraje. Malezja, Wietnam, Indonezja, Tajlandia to są kraje ASEANu, w związku z tym bliskie kontakty i bliskie rozwiązania handlowe, bliskie układy handlowe. Więc tutaj nic dziwnego, że tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, co można powiedzieć? No, różnica, jak Państwo widzicie, różnica między strukturą, znaczy z strukturą geograficzną eksportu i importu, no jest zasadnicza, prawda? Zasadnicza, no tutaj nie ma w ogóle co porównywać. Może środek stawki jest bardziej podobny do siebie, ale no sama góra to zdecydowanie nie. Jeśli macie Państwo ochotę przyglądnąć się na przykład importowi według kategorii, to proszę bardzo, jest tutaj taka zakładka. Można sobie przyglądnąć się, jak to, skąd się importuje według kategorii. Znaczy kategorie importu skąd idą. Ja tego robił nie będę, bo powiedzmy sobie, nie jest to rzecz, która mnie tak bardzo interesuje. A dla tych, których to interesuje, no to przecież wiadomo gdzie. Trading Economist, import już według kategorii. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.